Temat konferencji: czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Anatomia wierności i zdrady kapłana. Cytat pochodzi z Ewangelii świętego Jana, rozdział 6, werset 70. Anatomia to nauka o budowie i funkcjonowaniu organizmu. Naszą uwagę szczególnie skierujemy na serce. Gdyby nie serce, to żaden organizm by nie żył. Dlatego też w sercu człowieka podejmowana jest decyzja, wierność lub zdrada. I to kapłana, małżonka, to konsekwencja decyzji, która dokonuje się w sercu. Zdrada Judasza dokonała się w sercu. Zdrada kapłana albo wierność to konsekwencja postawy serca. Nasza konferencja będzie miała 5 punktów. Powołanie, kryzys, zdrada, miłosierdzie i wierność. Ale najpierw o sercu. W języku biblijnym, czy też w literaturze, serce to symbol wszystkiego, co w pełni ludzkie. Miejsce powstawania uczuć, myśli, heroicznych decyzji, największej wierności, ale też serce jest miejscem czasami nienawiści, czy jakiejś podłości, czy też egoizmu. Prorok Jeremiasz mówi: serce jest zdradliwsze niż wszystkie inne, niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce. Ja, Pan, badam serce. Zatem to Bóg zna prawdę serca człowieka. A Jezus w Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 15 powie: to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny niepożądane, kradzież, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Zatem serce rozumiane jako symbol wszystkiego, co w pełni ludzkie, miejsce powstawania decyzji, myśli, uczuć. Punkt pierwszy: powołanie. Powołanie apostołów to konsekwencja relacji z Jezusem. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Mateusz, 3 rozdział. Mateusz mówi: a oni przyszli do niego. Dosłownie stanęli po jego stronie. Patrząc na decyzję apostołów, na poziomie woli i serca dokonuje się ta decyzja. Wybór Jezusa. Oni wybrali Jezusa. Zobaczcie. Nie wybrali misji. Oni wybrali Jezusa Chrystusa. Oni nie wiedzieli, co będą robić, ale zakochali się, zafascynowali się w Jezusie i wybrali Jezusa. Na całe życie można się związać tylko z osobą. Zostawić wszystko można tylko dla kogoś. Marek mówi, aby byli z Nim, czyli aby Mu towarzyszyli. Najpierw mam być z Jezusem, potem mogę iść i głosić Ewangelię. To jest istotne. Jaka relacja, jaka zażyłość z Jezusem, taka moc misji. Kryzys powołania to kryzys więzi z Jezusem Chrystusem. We wspólnocie jest miejsce dla wszystkich. Zobaczcie, jacy my księża jesteśmy różni. Nie chodzi o wygląd zewnętrzny, ale o osobowość, o charakter. Tak samo było wśród apostołów. Piotr jest cholerykiem, jest gwałtowny, impulsywny. Judasz jest zamknięty w sobie, cichy, milczący. Ale nic nie pozwala sądzić, że wybór Judasza był naznaczony nikczemnością. Tak nie możemy myśleć. Ale wybór Chrystusa domaga się formacji. Dlatego jeżeli ktoś zostaje księdzem, na pewno ma dobre intencje. Skąd zatem biorą się odejścia? Brakuje formacji. Przypatrzcie się, Jezus formował swoich uczniów 3 lata. Pierwszy rok, kiedy Jezus jest popularny, wszystkich zachwyca, głosi Ewangelię, czyni cuda. Ale potem zaczyna się coś dziać. Drugi rok Jezus traci na popularności. Odwracają się od Niego elity. Uczeni w piśmie mówią, to Belzebub, który mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. I coś się zaczyna dziać. Pojawia się napięcie wśród apostołów, wśród najbliższych uczniów Jezusa. Piotr jest gwałtownym. Kiedy Jezus mówi o męce, mówi, Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Jezus mówi, zejdź mi z oczu, szatanie, nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Judasz milczy. Judasz nic nie mówi. Co Judasz myśli w swoim sercu? Bo w formacji ucznia, w formacji kapłana najważniejsze jest serce. Jezus mówi, ten lud czci mnie wargami, sercem daleko jest ode mnie. Czyli Jezus krytykuje zewnętrzną pobożność. Ja mogę mieć ładnie rączki złożone, wypraną sutannę, śliczną komrze, ale to nie świadczy, że jestem dobrym kapłanem. Nie szata zdobi człowieka, ale tu, co jest w moim sercu jako ucznia Chrystusa, jako kapłana. Początek zdrady to zewnętrzna poprawność, a wewnętrzne odejście. To jest początek zdrady. I punkt drugi, kryzys. W połowie swojej działalności, jak czytamy u świętego Jana, w Kafarnaum, w synagodze Jezus wygłosił mowę eucharystyczną. I tam mówił, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, krew moja jest prawdziwym napojem. Jezus mówi, żeby jeść jego ciało. I wtedy wielu odchodzi. Pisze święty Jan, a spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło, trudno jest ta mowa, któż jej może słuchać? Wyobraźmy sobie tych odchodzących. Jezus mówi w synagodze, oni wstają, odchodzą. Może zdenerwowani, może sobie myślą, co się z nim stało. Odszedł od zmysłów, co on wygaduje, jak my możemy jeść jego ciało. Odtąd wielu uczniów jego się wycofało i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12. Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Na to rzekł do nich Jezus. Czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Tylko 2 razy Jezus tak powiedział do apostołów. Raz do Piotra, kiedy mówił, że Jezus nie może cierpieć, a 2 razy do Judasza. Judasz znowu milczy. Dlaczego milczy? Jezus daje wolność, pozwala odejść. Piotr mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli, Ty jesteś świętym Boga. Czyli po roku nauczania Piotr wierzy, że Jezus jest Mesjaszem. Jest świętym Boga, tak go nazywa. Jezus walczy o serce. Jezus mówi mocne słowa, które powinny dotknąć Judasza. Walczy o jego serce. Judasz odszedł sercem, choć pozostał. Dlatego Jezus mówi, a jeden z was jest diabłem. Diabolos greckie to jest oszczerca. Judasz nie ma serdecznego kontaktu z Jezusem. Judasz przestał ufać Jezusowi. W jego sercu pojawiają się oskarżenia, a on milczy. Nic nie mówi. I co? I diabeł wykorzystał myśli Judasza, ażeby go nakłonić do zdrady. Czyli Judasz zewnętrznie jest poprawny. Przez 3 lata jest z Jezusem. Nawet nic złego mu nie powiedział. Nie skrytykował go. A to właśnie Judasz zdradził. On nie spotkał się prawdziwie z Jezusem. On się z nim styka. Czy nie grozi to mnie jako kapłanowi, że ja będę odprawiał Eucharystię każdego dnia? A co robię potem? O tym decyduje postawa mojego serca. Czy ja jestem zewnętrznie pobożny i wierny? To ważne. Ale tak naprawdę ważne, czy ja autentycznie w sercu jestem Bogu wierny. Bo w liturgii jako ksiądz mogę się, podobnie jak Judasz, stykać z Jezusem, a naprawdę nie być Jego przyjacielem. I to jest najgroźniejsze, taka duchowa schizofrenia, czyli zewnętrzne trwanie przy Jezusie, a wewnętrzne odejście. Punkt 3. Zdrada. I to zarówno Piotra, jak i Judasza. Zacznijmy od zdrady Judasza. Jakie są przyczyny? Dlaczego Judasz zdradził? Na pewno był chciwy. Chciwość pieniędzy. Ale czy to wszystko? Na pewno nie. Judasz rozczarował się Jezusem. On liczył, że Jezus jako Mesjasz weźmie miecz do ręki, poprowadzi tłumy i zaprowadzi nowy porządek. Rozczarował się i uwierzył elitom, które nie uwierzyły w Jezusa. Judasz nie wierzy w bóstwo Jezusa, czyli zatrzymał się rozwoju. Dlaczego? Scena, kiedy apostołowie przychodzą, jeszcze nie apostołowie, przychodzą do Jezusa. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. Oni się zwracają do Jezusa, nauczycielu, czyli rabbi. Tak mówili apostołowie na początku do Jezusa jako nauczyciela. Ale co? Potem Piotr mówi Panie, czyli Kyrios. Wszyscy zaczynają mówić do Jezusa Kyrios, czyli Panie. A Judasz nawet w wieczerniku mówi do Jezusa nauczycielu. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, mówi Jezus w wieczerniku. I wtedy apostołowie pytają, chyba nie ja, Panie. Panie, czyli Kyrie, ty jesteś Bogiem, jesteś Kyrios. A co pyta Judasz? Czy nie ja, rabbi? Judasz cały czas Jezusa nazywa nauczycielem. On nie uwierzył, czyli w sercu, tu, w sercu nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga. Judasz nie jest szczery. Ja mogę być nawet jako człowiek grzesznikiem, który upada i szczerze przyjdę do Jezusa. Powiem, Jezu, miej miłosierdzie nade mną, ja jestem grzesznikiem. Judasz nie jest szczery. Dlaczego? Nie ma ani jednego wersetu w Ewangelii, kiedy by Judasz szczerze rozmawiał z Jezusem. Nawet na kilka dni przed męką w Betanii Judasz mówi, czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? I święty Jan pisze, powiedział to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając czos, wykradał to, co składano. Judasz jako chciwy, jako nieuczciwy, rozczarowany Jezusem, który nie jest szczery przed Jezusem i bardzo daleko odszedł swoim sercem od Jezusa. Diabeł to wykorzystał i skutecznie nakłonił go do zdrady. Zatem zdrada w ogrójcu była konsekwencją zdrady serca. Jako ksiądz mogę sobie nie dawać rady z misją. Mogę być albo chory, albo słaby, albo nie nadający się do katechezy, albo nie radzący sobie z dziećmi, nie radzący sobie z młodzieżą, albo nie mieć talentu do kazań. Mogę sobie nie dawać rady, ale biada, jeżeli nie daję sobie rady w szczerej relacji z Jezusem. Jeżeli nie mam relacji z Jezusem. Czyli muszę być szczery przed Jezusem, autentyczny również z moimi grzechami i słabościami. Papież Benedykt XVI powiedział: nie wrogowie Kościoła najbardziej niszczą Kościół. Największym niebezpieczeństwem są letni chrześcijanie. A co dopiero letni kapłani? Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Odprawię mszę, a potem sobie robię, co mi tam potrzeba. Na kazaniu mówię to, a swoim życiem co innego. To jest prawdziwe zagrożenie i zgorszenie zarazem. Odejścia zewnętrzne, skandale, one wstrząsają, ale odejścia wewnętrzne, kompromisy jeszcze bardziej niszczą Kościół. Zdrada Piotra. Jeśli chodzi o Piotra, Piotr chciał być silnym uczniem wielkiego Jezusa. Nie potrafił zgodzić się na słabość Jezusa. Dlatego kiedy Jezus mówi, będę cierpiał, mówi: Panie, zachowaj Boże, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Ilu dzisiaj gorszy się słabością Boga? Wciąż dzisiaj. Papież Benedykt XVI mówi, jakże bardzo cierpimy z powodu cierpliwości Boga. Czyli również dzisiaj, podobnie jak kiedyś przed laty Piotr, mamy pokusę, by tworzyć taki Kościół, z którym będzie się liczył świat. Kapłan jako wielki polityk, kapłan jako ważna osoba, kapłan ceniony, szanowany, mający władzę. Jest taka pokusa. Trzeba wejść w kryzys albo pozostać w bajkowej wizji Pana Boga. Zobaczcie, kiedy Jezus myje Piotrowi nogi w wieczerniku, Piotr się nie chce zgodzić. On nie chce słabego Jezusa. Piotr nie dopuszcza myśli o zdradzie. Wówczas Jezus rzekł do nich: wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: uderzę pasterza, rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei, odpowiedział mu Piotr. Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Piotr mówił szczerze. Naprawdę Piotr mówił szczerze. Był przekonany, że on się nie wyprze Jezusa, ale budował na sobie. Nie wiedział, jak jest słaby. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ten heroiczny kapłan, napisał tak. Ze wszystkich apostołów Piotr chyba jest nam najbliższy. Dlaczego? Przez swoje wzloty i upadki, przez zapewnienia i miłość do Chrystusa, lecz i poprzez zaparcie się mistrza. Niekiedy ciśnie się nam na usta pytanie, dlaczego ten tchórzliwy i porywczy Piotr, a nie na przykład wierny Jan, Jakub czy cichy Andrzej, został zastępcą Jezusa? Czy nie za słaba ta opoka, na której trzeba było zbudować Kościół Chrystusowy? Po latach trwania historii widzimy, że nie. Punkt czwarty. Miłosierdzie. Tylko Jezus może uleczyć serce kapłana po zdradzie. Judaszowi Jezus pozwolił się pocałować. Nazwał Jezus Judasza w chwili zdrady przyjacielem. A na Piotra spojrzał na dziedzińcu arcykapłana. Możemy powiedzieć zatem, że Piotr i Judasz wyspowiadali się ze swego grzechu. Wyspowiadali się w cudzysłowie, bo to nie chodzi o sakrament pokuty, ale wypowiedzieli, wyznali swój grzech. W Ewangelii świętego Mateusza czytamy: wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Judasz się wyspowiadał przed sobą i przed wspólnikami grzechu. Wyznał swój grzech, powiedział: wydałem krew niewinną. Zadośćuczynił, czyli oddał pieniądze, wyrzucił te srebrniki. Spowiadanie przed ludźmi kończy się: co nas to obchodzi, to twoja sprawa. Poszedł i powiesił się. Zabrakło wiary w miłosierdzie. Gdyby Judasz po tej zdradzie rzucił się biegiem na Golgotę, upadł pod krzyżem i z płaczem wyznał: Jezu, ja cię zdradziłem. Miej miłosierdzie. Jezu, ja, to ja cię wydałem. To ja, co mam zrobić, Jezu? Na pewno byśmy go czcili jako świętego. Podobnie jak Piotra. Niestety, Judasz się wyspowiadał, ale nie przed Jezusem. Natomiast Piotr wyspowiadał się patrząc na Jezusa. Czytamy w Ewangelii: w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan, czyli Kyrios, obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś ze mną, zanim kogut zapije, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jezus uleczył serce Piotra. Tu, to w sercu Piotra, wytrysło źródło głębokich, szczerych łez. Każda zdrada kapłana, każda zdrada, nie tylko kapłana, małżonka, kogokolwiek, każda zdrada może być przez Jezusa uleczona. Bo miłosierdzie Jezusa jest silniejsze niż największy grzech. I nigdy nie jest za późno, by żałować i prosić o miłosierdzie. Chrystus przedstawił się świętej siostrze Faustynie, mówiąc: jestem królem miłosierdzia. Punkt 5. Wierność kapłana. Czym jest wierność kapłana? To serce całkowicie oddane Bogu. To brak kompromisów, takiej letności, odwaga, zdolność do całkowitego poświęcenia, pomimo słabości, która czasem może przyjść, ale to rzeczywiście serce szczerze oddane Panu Bogu. 3 przykłady. Pierwszy przykład. Kto to może być? Może tak niechronologicznie. Był więźniem Auschwitz, skazany na śmierć. Kto to jest? No i tak, ale jeszcze ktoś. Oczywiście pierwsza postać to święty Maksymilian Maria Kolbe. Dla nas jest to oczywiste. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie on, który zbudował Niepokalanów. Jego odwaga, jego heroizm, jego bezkompromisowość, oddanie życia za Franciszka Gajowniczka, jego świętość jako kapłana, gdzie w życiu nie popełnił grzechu ciężkiego, najprawdopodobniej tak jak przecież 2 korony, prawda? Czystość i męczeństwo. Święty kapłan. To jest bezsprzeczne. Święty Maksymilian Maria Kolbe, wzór kapłanów. Ale drugi kapłan, również więzień Auschwitz, mający numer 1201, to sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Również on był w Auschwitz. I on był skazany na karę śmierci, potem z Auschwitz do jednego, drugiego, trzeciego więzienia. Skazany na karę śmierci, ułaskawiony, przeżył nawrócenie w więzieniu. Zapamiętano jego słowa. Płyniemy pod prąd. Z prądem płyną tylko zdechłe ryby. Czyli kapłan odważny, bezkompromisowy, gotowy na wszystko. Kiedy w 1957 roku zorganizował krucjatę wstrzemięźliwości, trafił do więzienia. przez komunistów został skazany, bo przecież oni chcieli rozpić naród, bo takim narodem łatwo rządzić. I w 1961 roku w więziennej celi sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki napisał: w dzisiejszym świecie nie ostoi się katolicyzm połowiczny, a nawet tak zwany głębszy, intelektualny, ale paktujący ze światem, tak jak Tygodnik Powszechny, w stylu Tygodnika Powszechnego. To wszystko utonie w morzu nowoczesnego pogaństwa. Ostoi się tylko katolicyzm pełny, autentyczny, ewangeliczny, nadprzyrodzony. Trzeba zdecydować się być świętym. Doświadczenie skazania na śmierć, doświadczenie nawrócenia w więzieniu było takie, że był gotowy na wszystko. Trzeba zdecydować się na świętość. Co najmniej 1,5 miliona osób doświadczyło na oazach pełnego, autentycznego katolicyzmu. Na pewno nie jeden z nas. Również moje powołanie kapłańskie jakoś też zawdzięczam słudze Bożemu księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, bo rodzice należeli do oazy rodzin. Wychowałem się w oazie rodzin, także w oazie młodzieży. Ruch Światło-Życie był największym przebudzeniem powojennej Europy, duchowym przebudzeniem. I wreszcie trzeci kapłan, kiedy mówimy o kapłańskiej wierności, heroiczna postać, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, sercem całkowite oddany Bogu, bez kompromisów, napisał: w drodze do Gdańska zatrzymano mnie i przez 8 godzin trzymano na komendzie pod Warszawą. To wszystko są prymitywne próby dokuczania, ale są sprawy większe i jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne i dlatego jestem gotowy na wszystko. Ksiądz Popiełuszko błogosławiony wiedział, przeczuwał, że może przyjść najgorsze. Był gotowy oddać życie dla Boga, dla ojczyzny. Zatem nie obłuda Judasza, nie zewnętrzna poprawność, ale prawda i szczerość. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w swoim kazaniu z 1982 roku powiedział: aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Moi kochani, i to jest anatomia wierności i zdrady kapłana. Czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Jezus mówi dramatycznie, mówiąc: Judaszu, opamiętaj się, Judaszu, odsłoń swoje serce, bądź szczery przede mną, porozmawiaj ze mną, powiedz mi o swoich problemach. To jest anatomia wierności. Jeżeli człowiek jest wierny sercem, to jest anatomia zdrady, jeżeli człowiek w sercu zdradził Jezusa. Od czego zaczyna się zdrada kapłana? Od zewnętrznego trwania, zewnętrznej poprawności. Ksiądz odprawia mszę świętą. Jest, wszystko jest niby w porządku, ale nie jest w porządku, jeżeli w sercu jest nie w porządku. Dlatego, moi kochani, cokolwiek ze mną się stanie, ze mną jako kapłanem, ale ze mną jako chrześcijaninem, jako dzieckiem, synem, córką Jezusa Chrystusa, zgadzam się, Jezu, oddaję Ci moje życie, powierzam Ci moją śmierć. Jezu, Tobie ufam. Czasami w nas jest lęk, to nie jest Boże. Zobaczcie na księdza Popiełuszko, który był całkowicie oddany Panu Bogu. I kiedy ludzie się lękali, On umacniał ich. Nie bójcie się. Zresztą Chrystus też mówi: nie lękajcie się. Czasami jest taka pokusa we mnie jako człowieku, kiedy patrzę na moją starość, kiedy patrzę na moje życie, czasem samotność, czasem jakieś problemy w rodzinie, boję się. Właśnie o to chodzi, żebym się nie bał, ale ufał. Jutro, święto Bożego Miłosierdzia, za kilka minut będziemy klęczeć i prosić, i śpiewać: Jezu, ufam Tobie. Niech to będzie postawa prawdziwa mojego serca, bo to właśnie o serce chodzi. Nie o zewnętrzną pobożność. Chodzi o serce. Módlmy się, by kapłani byli zdolni całkowicie poświęcić swoje życie, bez lęku o siebie, bez lęku o przyszłość, by walczyli o prawdę i z odwagą głosili Chrystusa, choćby za cenę więzienia czy śmierci. Módlmy się o świętość kapłanów. Amen.